Podróże małe i duże.
Gościem Radia Lublin jest dziś Anna Myszkowska, autorka bloga Primo Cappuccino, pilotka po Włoszech. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam Was serdecznie.
Porozmawiamy dzisiaj o kraju, który jest uwielbiany przez Polaków z wielu powodów. To słońce jest pierwszym, ale jedzenie jest kolejnym. Zabytki, kultura, gościnność, energia, uśmiechy to są następne. A ty za co pokochałaś Włochy?
Myślę, że za styl życia najbardziej. Bo oczywiście z każdego z których powodów, z których wymieniłaś, to tak samo kocham Włochy. Natomiast najbardziej to, że potrafią zwolnić, to, że lubią ze sobą przebywać, kiedy chcą oczywiście, i że mają łatwość kontaktu, czyli robią pierwszy krok. To chyba najbardziej. I oczywiście cała otoczka też musi być, bo to się ze sobą wiąże. Najważniejsza rzecz.
Można powiedzieć, że we Włoszech pracujesz, czy mimo to wciąż ciągnie cię do tego kraju, czy mimo to wciąż przyciągają cię te właśnie rzeczy i znajdujesz w tym prawdziwą frajdę, radość?
Tak, może się wydawać, że tyle lat obracając się w jednym temacie, w jednym kraju, można się znużyć. I pewnie gdybym została przy zawodzie pilota wycieczek i non-stop kursowała na trasach Polska-Włochy, możliwe, że w którymś momencie bym się tym tematem zmęczyła. Natomiast jak najbardziej różnorodność, czyli podróże, ale też przenoszenie tego włoskiego stylu życia do codzienności powoduje, że to mnie nie nuży. To jest naturalna część życia i to też powoduje, że to jest dla mnie takie wiarygodne, że ten włoski styl życia nie jest możliwy tylko na urlopie, ale też każdego dnia po trochu można sobie tej włoskości zaczerpnąć i to raczej ożywia to życie niż powoduje jakąś rutynę. Nie?
Czyżbyś miała na myśli kawę przede wszystkim, włoską kawę?
Kawę przede wszystkim, bo bez kawy nic się nie uda i kawa jest dobra na wszystko. Natomiast jak sobie myślę, kawa to jest taka martwa rzecz, tak samo jak drzewko cytrynowe, które sobie kupimy i postawimy w domu. Myślę, że to, co najbardziej robi, jak to mówią, 100 punktów do włoskości, to jest przenoszenie tego do swojego wnętrza, czyli troszkę myślenie gdzieś się zmienia w którymś momencie, podejście do ludzi. Podejście do codzienności, czyli nie odkładanie na przykład rzeczy na specjalną okazję, bo dzisiaj specjalna okazja, po prostu mogę jutro nie mieć tak doskonałych możliwości jak dzisiaj, żeby tą jakość podnosić, żeby czerpać z każdego momentu maksimum, a nie sobie zostawiać na jakieś momenty specjalne w życiu. Świętowanie, czyli to nie tylko to, że siedzimy sobie przy stole i zajadamy kolejną sałatkę, ale celebrujemy życie, cieszymy się tym, że dzisiaj jest wyjątkowy czas. I Włosi tego mnie uczą i ja postanowiłam, że będę to mieć też w codzienności, a nie tylko w momentach, kiedy jestem we Włoszech.
Od kilku lat, od ilu to już? 6? Prowadzisz bloga Primo Cappuccino i dzielisz się tym włoskim bakcylem z innymi.
Tak, na potrzeby, można powiedzieć, działalności tej mojej włoskiej w internecie, w którymś momencie padł mi do głowy pomysł na nazwanie tego bakcyla. I to oczywiście było jeszcze na długo przed tym, zanim w ogóle jakikolwiek wirus uniemożliwił nam takie swobodne funkcjonowanie, a tym bardziej we Włoszech. Na potrzeby tego wymyśliłam sobie taką nazwę wirus włoskiego bakcyla. I to jest właśnie zbiór tego wszystkiego, o czym piszę na blogu w poszczególnych momentach. Czyli jest takich 7 głównych objawów, je gdzieś w którymś momencie opisałam na blogu. I wielu ludzi widzi te objawy u siebie po powrocie z Włoch albo właśnie kiedy myślą sobie o podróżach. I co jest najciekawsze, z tego wirusa nikt nie chce się leczyć. Jak już zapadł na niego, to no, w obecnych czasach mówienie o chorobach i wirusach nie jest czymś przyjemnym, natomiast wirus włoskiego bakcyla jest czymś, co jest przyjemne właśnie.
To jeden z tekstów, które można przeczytać na twoim blogu primocappuccino.pl.
Podróże małe i duże.
Anna Myszkowska, autorka bloga Primo Cappuccino, pilotka po Włoszech, jest dziś gościem Radia Lublin. Aniu, zastanawiałam się, czy w ogóle my dzisiaj możemy mówić o pięknej, słonecznej Italii w sytuacji, w której jesteśmy uziemieni, musimy zostać w domach, bo wiem, że wielu naszych słuchaczy we Włoszech było albo do tego kraju chce pojechać, ale pomyślałam sobie, że tak, marzyć trzeba, planować także, a może i tym bardziej. Ty w swoich listach i w swojej książce piszesz, że zwiedzanie Italii to zadanie na całe życie, bo nie da się tego zrobić ani w rok, ani tym bardziej w tydzień. Tak jest naprawdę?
Rzeczywiście, Włochy są przebogate. Nie tylko jest ich wiele regionów, 20, i każdy żyje swoim życiem, ma swoją kulturę, tradycję, więc poznanie jednego regionu od podszewki to już jest zadanie potężne. Co dopiero, kiedy te regiony zmieniamy i chcemy też uchwycić te niuanse, różnice. I rzeczywiście nie da się zwiedzić danego miasta nawet w kilka godzin, ani w kilka dni nawet. Wielu ludzi zauważa to u siebie, że im więcej czasu na przykład przebywają w Rzymie, poznawają jego miejsca, zakamarki, historię, tym więcej jest do poznania. To jest studia bez dna i rzeczywiście jest to taki syndrom, że im dłużej się przebywa, tym człowiek ma wrażenie, że wie mniej, bo widzi, ile jeszcze przed nim do poznania. I rzeczywiście życie wydaje się za krótkie, żeby ogarnąć całe bogactwo Italii.
A właśnie, od czego zacząć? Od Rzymu? Od stolicy?
Na szczęście Italia ma tyle do zaoferowania, że znajdzie się trasa dopasowana, myślę, do każdej osobowości, do każdego stylu życia, do każdego z zainteresowań. I ja często pomagałam też osobom, które wybierały się do Włoch, ustalać taki plan indywidualny. Bo niektórzy kochają muzea, ale niektórzy celują tylko w trekking. Niektórzy kochają duże miasta, jak na przykład Rzym czy Florencja, ale na przykład poza sezonem, kiedy jest listopad albo styczeń i ta aura miasta jest zupełnie inna niż w czerwcu. A niektórzy kochają te maleńkie, średniowieczne miasteczka na wzgórzach, niemalże wyludnione i przenoszą się myślami kilkaset lat wstecz. Więc ja się waham, żeby tak powiedzieć, co jest na początek najlepsze. Bardzo polecam Apulię, ale też myślę, że to jest w ogóle kierunek coraz bardziej popularny. To jest region południowy, to jest sam obcasik buta włoskiego i tam rzeczywiście jest wszystko to, co jakby powszechnie kocha się we Włoszech, bo są przepiękne plaże, jest gościnność, jest autentyczność, bo tam rzeczywiście Włosi są bardzo nastawieni na ludzi, pomocni i nie są jeszcze znużeni tą turystyką. Jedzenie wspaniałe. Można powiedzieć, że to jest taka kwintesencja tego, co kochamy we Włoszech, ale jednocześnie też trzeba się nastawić na wolniejszą obsługę, czy czasami te autobusy nie będą takie punktualne. Natomiast zawsze kierowca poczeka, kiedy my się spóźnimy na odjazd, nie? Więc to są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę, że korzystamy z tych miejsc, ale też mieć wyrozumiałość, że tak jest styl życia.
No właśnie, jak znaleźć drogę do serca mieszkańców Italii? Jak się z nimi dogadać? Nie chodzi mi tylko o język. Jak się z nimi porozumieć? Jak od nich wyciągnąć jakieś informacje, ciekawostki, smaczki? I jak nie być takim utrudniającym życie turystą?
Jak trafić do ich serca? No mówisz, że nie tylko chodzi o język, ale właśnie jakby pierwszą barierą jest ten język i pierwszą też drogą do serca, bo Włosi bardzo doceniają, kiedy próbujemy w ogóle cokolwiek powiedzieć w ich języku. To nie jest taki styl, że my zaczynamy mówić, a oni mówią, nie, no jak on się w ogóle wysławia w moim języku. Wręcz przeciwnie, oni czytają w myślach. Oni potrafią z kilku słów, które my próbujemy sklecić, wyłapać sens w ogóle, o co nam chodzi. Jak zapytamy ich o drogę, oni są gotowi porzucić swój cel danego, danej czynności, którą teraz robią, i zaprowadzić nas aż do celu, robiąc sobie z nami po drodze spacer i pogawędkę. Więc myślę, że taką kluczową umiejętnością jest otwartość. Jechać do Włoch bez jakiejś projekcji, jak to powinno wyglądać, jak krok po kroku powinniśmy mieć ustaloną podróż, kogo spotkamy i co zobaczymy dokładnie w której godzinie. Najważniejszą zasadą jest elastyczność i otwarcie się na to, co te Włochy nam przynoszą. Bo może się okazać, że większą frajdę sprawi nam siedzenie przez 2 godziny na głównym placu i obserwowanie życia Włochów, niż w tym czasie stanie w kolejce do najbardziej popularnego i słynnego muzeum w mieście. I myślę, że Włosi bardzo doceniają, kiedy właśnie chcemy się włączyć w ich codzienność, w ich życie. Doceniają, kiedy chcemy na śniadanie zamówić sobie kawę i cornetto, a nie prosimy o jajecznicę, bo oni owszem, jak będzie trzeba, to wyczarują tą jajecznicę, ale docenią to, że my jedziemy poznać ich kulturę. I przez chwilę chociaż chcemy zanurzyć się w tym, co oni proponują. Więc i ten język, nawet koślawiony, oni są zakochani w osobach, które próbują tego języka używać. Czy właśnie takie momenty jak zamawianie śniadania, tak jak oni przy barze, przy albanku, przy ladzie, to są te takie drobiazgi, ale od razu potrafią skraść serce Włochów.
Muszę ci się przyznać, że ja czasem wstydzę się właśnie tak trochę łamaną włoszczyzną zamówić kawę i wypić ją przy barze, zwłaszcza gdy jest dużo ludzi w porannym szczycie, bo czuję, że trochę udaję i że wszyscy wiedzą, że ja wcale Włoszką nie jestem, ale próbuję.
Ja mam na to taki patent swój, ponieważ włoski znam komunikatywnie dość dobrze i jakby we Włoszech swobodnie się nim porozumiewam, ale zauważyłam taką prawidłowość, że kiedy startuję do Włocha takim płynnym językiem i staram się właśnie udawać taką Włoszkę, która sobie świetnie radzi, to oni w ogóle nie wykazują takiego zaangażowania. Nie? No bo co to wielkiego mówić płynnie po włosku, prawda? Natomiast kiedy z góry uprzedzam, że mówię dość kiepsko i żeby do mnie mówił powoli, i jakby z góry zaznaczam, że ja się dopiero uczę i czasami nawet taki fortel stosowałam, przyznaję, to jest uważność Włocha kilkukrotnie wyższa i on wręcz całym sobą chce pomóc. Kiedy mamy takie wahanie, czy używać włoskiego, czy używać tych właśnie słówek, które przed podróżą pilnie studiowaliśmy, czy tych kilka wyrażeń, które chcemy użyć w podróży, ale właśnie mamy tą naturalną blokadę, którą wynieśliśmy ze szkoły, czy z nauczania takiego typowo, nie wiem, języka angielskiego, to musimy sobie uświadomić, jak byśmy zachowali się, gdyby Włoch próbował używać języka polskiego. I teraz, kiedy nie musi go używać i kiedy wiemy, że język polski jest wyjątkowo trudnym językiem, podejrzewam, że ani przez chwilę nie pomyślelibyśmy, jak on może popełnić błąd. Nie przyszłoby nam to przez myśl, wręcz przeciwnie, mnie osobiście urzeka, kiedy włoska przewodniczka, bo i takie są we Włoszech, czy w Wenecji, czy w Genui, mówią płynnie w języku polskim. Kiedy one mówią, że zakochały się w Polsce i właśnie uczyły się przez ileś lat tego języka, żeby dzisiaj oprowadzać Polaków w ich ojczystym języku. To jest najlepsza nagroda dla takiego Polaka, który spotyka się z Włochem, chcącym mówić w jego języku. Więc musimy sobie uświadomić, jak to będzie w drugą stronę. Kiedy my mówimy do Włocha i on wie, że mogliśmy powiedzieć to po angielsku, albo w ogóle nie przejmować się i po prostu mówić w swoim języku, starając się tego Włocha zmusić, żeby nas zrozumiał. Myślę, że oni bardzo doceniają właśnie każdą próbę.
Będąc już we Włoszech, warto pamiętać o pewnych zasadach czy różnicach. Warto zapoznać się z nimi też przed wyjazdem. Jak choćby ta wspomniana kawa. Przy barze zapłacimy za nią mniej niż za kawę przy stoliku. Jeden z moich takich wstydliwych błędów przed laty to był taki, gdy właśnie kupowałam kawę przy barze, bo potem się idzie do kasy i pan pytał mnie, gdzie będę ją pić, a ja nie rozumiałam, a potem się dziwiłam jeszcze, o co mu chodzi. Dlaczego pyta dokładnie, gdzie ja chcę pić, czy tam, czy tutaj. Teraz już wiem i to są takie drobiazgi, które warto wiedzieć przed wyjazdem do różnych krajów.
Jak najbardziej. To jest taka odpowiedzialność podróżnika, turysty, żeby jadąc do danego kraju nie narzucał swojego stylu życia, tylko przyjął te zasady, które panują na miejscu. I tak samo jest we Włoszech. Oczywiście właśnie jak wspomniałaś, ta różnica, gdzie pijemy kawę. W Polsce popularne jest zamawianie kawy do stolika. I kawa jakby nie jest samym celem, tylko jakby dodatkiem do ciasta, czy dodatkiem do tej rozmowy przy stoliku. We Włoszech kawa jest celem wejścia do baru. I rzeczywiście Włosi przychodzą i piją tą kawę przy ladzie w właściwie kilka sekund. Bo dłużej, mam wrażenie, zajmuje im wymieszanie cukru w takiej kawie espresso niż samo jej wypicie. I dłużej zajmuje sama pogawędka i jakby rytuał niż moment picia kawy. I we Włoszech podstawowym jest picie kawy przy ladzie. A dopiero po tym poznać turystę, czy może w niektórych miejscach rzeczywiście też piją tak Włosi, kiedy chcą odpocząć na przykład. Ale po tym z reguły można poznać turystę, który jakby nagminnie zamawia tą kawę do stolika, nie wiedząc często, że ta kawa będzie dwukrotnie droższa, a jak na przykład w przypadku Placu Świętego Marka w Wenecji, nawet kilkukrotnie droższa, bo kawa na przykład w Cafe Florian, najstarszej kawiarni we Włoszech, ona znajduje się w Wenecji na Placu Świętego Marka, kawa potrafi kosztować nawet 15 euro. Ale mamy smyczki i muzykę na żywo do tego i przepiękne widoki.
Czy teraz, gdy jesteś w Polsce, brakuje ci właśnie tego włoskiego trybu?
Oczywiście brakuje i to nie da się tego ukryć, że jakbym nie chciała tej włoskości przenieść tutaj do swojego codziennego życia, to na przykład nikt do mnie nie mówi po włosku. Owszem, nawet moje dzieci próbują przebąkiwać jakieś słowa, ale no, brakuje mi tego właśnie w języku, brakuje mi tego na ulicach, gdzie często stoję na czerwonym świetle i zastanawiam się, dlaczego stoję. Włosi traktują w niektórych miejscach te znaki jako sugestie. Także jeżeli nikt nie jedzie, to nawet na czerwonym przechodzi się na ulicy, a obok stoi policja i nie zwraca na to uwagi. Ja kiedyś tak szłam z grupą w Rzymie i po prostu nic nie jechało. Tam się wtedy przechodzi przez ulicę. Jakby logika rządzi, nie? Natomiast brakuje mi też otwartości na ulicach, kiedy przechodzę i uśmiecham się do człowieka. Teraz oczywiście jest to utrudnienie, bo mamy maseczki, ale też ułatwienie, bo można trenować uśmiech pod maseczką i nikt na nas dziwnie patrzy. Kiedy właśnie uśmiecham się po prostu, bo mam dobry dzień, chcę się nim podzielić tylko takim sygnałem i ktoś mi się tak przypatruje, czy ja aby nie znam tej Ani, ponieważ jest bardzo duże zdziwienie, kiedy się właśnie uśmiecha bez okazji. Ja staram się wychodzić na co dzień do ludzi, nie narzucając się, ale właśnie takim zagadaniem czy odpowiedzeniem na próbę kontaktu, zwłaszcza teraz. Kiedy ludzie są zamknięci w domach i to wyjście na pocztę, czy wyjście do sklepu jest jakby wydarzeniem dnia. I niektórzy nie mają ludzi w domu i to jest jedyny moment, kiedy mogą się z kimś zobaczyć czy skontaktować. Myślę, że szczególnie teraz jest nam potrzebna taka otwartość na innych.
Podróże małe i duże.
O Włoszech i o Włochach dzisiaj w magazynie Podróże Małe i Duże na antenie Radia Lublin mówi Anna Myszkowska. Zdaje się, że tam dzieciaki już głośno dają znać, że pora kończyć rozmowę i wybrać się na spacer, na słońce. Ale jeszcze chciałam cię zapytać o twoje szczególne miejsca we Włoszech, bo tak jak wspominałaś, jak wspominałyśmy na początku, to zwiedzanie Italii to jest zadanie na całe życie, ale że warto wybrać coś dla siebie, jakąś małą cząstkę, która będzie zawsze w naszej pamięci, która będzie nam się kojarzyła mocno, będzie przepięknym wspomnieniem, która najbardziej zapadnie w serce. Ty masz taką jedną, takich kilka, no skoro Włochy są potężne?
Oczywiście ja mam niezliczoną ilość takich miejsc, natomiast no mogę przytoczyć nawet kilka, które rzeczywiście wiążą się bardzo mocno z moim osobistym doświadczeniem. I takim miejscem jest na przykład wzgórze Gianicolo, po polsku Janiculum w Rzymie. Jedno z siedmiu wzgórz okalających Rzym. I to jest miejsce, które mi się bardzo mocno kojarzy z podróżą poślubną, którą odbyłam z moim mężem. Równo, właściwie jesienią będzie, równo 10 lat temu. I tam rzeczywiście nie widziałam żadnego turysty. Natomiast jest to miejsce, które bardzo często wybierają Rzymianie na spacer z psem, czy w ogóle, żeby odetchnąć od tego chaosu, który dzieje się na dole. Od hałasu i chaosu. I ja pokochałam taki sposób zwiedzania Rzymu. Piszę też o tym na blogu, jak zwiedzać Rzym właśnie z tych punktów widokowych na wzgórzach. Zacząć od tego momentu, jakby od ogółu, a potem zejść na dół i zanurzać się w szczegóły. Moim ukochanym miejscem we Włoszech jest Siena, z tego powodu, że to jest bardzo zżyta społeczność. Mówi się, że w Sienie praktycznie nie ma przestępczości, bo każdy się zna w poszczególnych dzielnicach, żyje się jak jedna wielka rodzina i co ma swój przekład na różne święta, które się dzieją w Sienie, jak choćby słynne palio, wyścig konny. Wówczas całe dzielnice świętują razem, oczywiście jeżeli dana dzielnica wygra. Robi się wspólne kolacje, świętowanie pod gołym niebem, stoły ciągną się wzdłuż całych ulic. I to jakby jest to dosyć hermetyczna społeczność, więc nawet nie wiem, czy łatwo byłoby przeniknąć do niej. Natomiast sam styl życia bardzo mi się podoba, właśnie wspieranie lokalnego rzemiosła, to, że oni rzeczywiście w całym mieście czują wielką dumę z tego, że żyją w tym mieście i no właśnie ta codzienność, kiedy czuje się w tym mieście, że nie jest się kimś obcym. Na pewno to. A jeszcze chciałabym wspomnieć króciutko o czymś takim jak syndrom Stendala. To jest, powiem może tak w cudzysłowie, choroba, która dotyka wiele osób, które odwiedzają Włochy i które chciałyby zobaczyć za dużo w zbyt krótkim czasie. Na przykład Florencja, której znajduje się większość najważniejszych zabytków we Włoszech i w Europie nawet. I jeżeli ktoś wpada do Florencji na kilka godzin i ogląda tylko najważniejsze obrazy, najważniejsze muzea i jakby no, to jest tak przytłoczenie ogromem sztuki, ogromem wrażeń, które potrafi przełożyć się nawet na symptomy fizyczne, jak zawroty głowy, jak duszności, jak prawda, brak tchu, czy nawet domdłości. To są sygnały, które wysyła ciało, już nawet nie psychika, ale ciało, że za dużo, zwolnij, naprawdę, nic z tego nie zapamiętasz. Wybierz sobie jeden obraz, ale tak go zapamiętaj, że zostanie z tobą na całe życie. Wrócisz kolejnym razem, zapamiętasz inny motyw i on się przełoży gdzieś na twoje wspomnienia. Prawdziwe wspomnienia, a nie takie życie, gdzie robimy setki i tysiące zdjęć, a potem nawet nie wiemy dokładnie, gdzie je zrobiliśmy.
Absolutnie się z Tobą zgadzam i wspomniana przez Ciebie Florencja to jedno z moich ulubionych miast, także właśnie ze względu na te zabytki, na kulturę, a ponieważ przez jakiś czas mieszkała tam moja przyjaciółka, więc wyjazdy miałam ułatwione. I tak właśnie się działo, że podczas jednego wyjazdu na przykład zwiedzałam Galerię Uffizi, w której można godzinami zwiedzać, spacerować i podziwiać obrazy, a dopiero podczas kolejnego wyjazdu odstałam swoje w kolejce, zobaczyłam Dawida w Galerii Akademia. Więc tak, to trzeba dawkować. To też sprawia, że właśnie wielokrotnie możemy bywać we Włoszech, bo tych zabytków tam jest mnóstwo. A o Rzymianach choćby mówi się czasem złośliwie to, że nie podoba im się nigdzie indziej poza swoim miastem, ponieważ w Rzymie właściwie mają wszystko i w żadnym innym miejscu Europy czy świata nie znajdą tak fantastycznych rzeczy i aż tylu skupionych w jednym miejscu.
Tak, w ogóle o Włoszech, o Włochach mówi się, że oni nie mają potrzeby podróżować do innych krajów, ponieważ ich kraj ma wszystko. Mm-hmm. Oczywiście mówi się to pół żartem, pół serio, bo wielu Włochów podróżuje po całym świecie. Natomiast rzeczywiście jest to kraj wyjątkowo obdarowany bogactwem naturalnym, widokami, różnorodnością, bo są ich góry, i wyżyny, niziny, jeziora przepiękne. No i morze, które ciągnie się przez 3/4 linii graniczącej właśnie z granic Włoch. Linia brzegowa jest naprawdę imponująca i tu też mamy i żwirowe, i piaszczyste plaże. Każda możliwość, prawda, na spędzanie wolnego czasu.
Teraz Włochy muszą wyglądać bardzo smutno z powodu pandemii. Ty obserwujesz to, co dzieje się we Włoszech.
Tak, na bieżąco. Przede wszystkim ulice przez wiele tygodni były puste. Dopiero teraz od poniedziałku, kiedy nieco poluzowano te restrykcje we Włoszech i Włosi po raz pierwszy od poniedziałku mogą swobodnie wyjść na zewnątrz na spacer. Dla nas Polaków może to być niepojęte, ponieważ my nie mieliśmy aż tak surowych tych restrykcji. Mogliśmy gdzieś, prawda, czy poruszać się bez specjalnych pozwoleń samochodem. We Włoszech rzeczywiście zmiana, jakaś przejażdżka samochodem, często pojawiają się kontrole. Czy jedziemy bezpośrednio do celu, tak? Czy nie jedziemy bocznymi uliczkami, aż do tego stopnia. I rzeczywiście dopiero teraz widać, że Włosi z powrotem jakby powolutku wracają do życia. Wcześniej wszystkie place były zapełnione, ławeczki, na których siedzieli starsi panowie często, prawda, popołudniami, czy spacerujące rodziny. Dzisiaj przez wiele tygodni była przeraźliwa pustka. Przeraźliwa, dlatego że to jest tak bardzo nienaturalna sytuacja dla Włochów. Natomiast od poniedziałku jest jakby cień nadziei, że to we Włochach nie zamarło, że oni z czasem znowu już będą się spotykać, z czasem znowu będą chcieli ze sobą dłużej rozmawiać. Będzie, mam nadzieję, jak dawniej, chociaż może nie w 100%, bo jednak gdzieś ten wirus wszystkich nas trochę zdystansował, ale wierzę, że we Włoszech to nie umarło. Nie?
Kiedy będziemy mogli wyjechać do Włoch?
Myślę, że do jesieni dla osób spoza granic Włoch nie będzie takiej szansy. Włosi przygotowują się na to, żeby otworzyć turystykę wewnątrz kraju i to będzie pierwszy stopień. Myślę, że otwarcie granic dla osób z zewnątrz to będzie ostatni punkt powrotu do normalności, ale mogę się mylić, może to nastąpić właśnie czy jesienią, czy może przed jesienią. Natomiast patrząc na to, co się dzieje we Włoszech, oni przygotowują teraz i plaże, przygotowują się do głównego sezonu urlopowego, czyli do sierpnia, kiedy to nie da się wytrzymać w mieście, nie da się wytrzymać w mieszkaniach i Włosi ruszają wtedy na plażę, nie?
Póki co zostaje nam picie włoskiej kawy, zostaje nam włoska oliwa, włoskie szynki, włoskie wina, włoskie filmy albo o Włoszech, rzymskie wakacje czy wielkie piękno, i twój blog Primo Cappuccino, to żeby się dobrze przygotować do wyjazdu.
Zapraszam serdecznie, bo ja o Włoszech w Polsce właśnie piszę bardzo dużo, nie tylko o tych podróżach, ale właśnie jak przenieść cały ten styl życia do swojej codzienności.
Dzieciaki, widzę, że tam stukają, pukają i wołają, to gdzie się wybieracie na weekend?
Wybieramy się pod miasto, tak, żeby troszkę odetchnąć od codzienności, tylko tyle. Nie za daleko.
Oby włoskiego słońca w Polsce wam nie zabrakło.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo. Anna Myszkowska, primocappuccino.pl. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.
Podróże małe i duże.